tak słuchając słowa, które brat miał i to, co było czytane, brat Krzysztof też dotknął w dwóch miejscach to, co czytał. Tylko tak króciutko przeczytać, a się powiedzieć o trzech bohaterach. Czyli pierwszy bohater to jest Estera, tak? Królowa Nebukadnesara, żona. Jak? No, w każdym razie Nabuchodonozor zdobył Jerozolimę i następny król Achaszweros już było po wojnie, kiedy już Judejczycy byli na wygnaniu w Babilonii. Bestii, żona jego się zbuntowała, tam coś nie przyszła na uroczystość i została wybrana, różnie nie znamy tą historię, prawdopodobnie wybrana została Estera. Ale na samym początku, dobrze, że brat Krzysztof się odezwał, bo brat Krzysztof dotknął sprawy Józefa. Także Józef, Estera i Job. Króciutko, mamy 13 minut. Więc króciutko. Ale to chciałem się tego, bo ja już chodzę z tematem i mówię, żeby to już przeszło na następny tydzień. Ja wiem, że to już byłoby fajnie mieć więcej czasu, ale ten temat jest dzisiaj. Józef. Dwudziesty wiersz 50 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej. 50 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, 20 wiersz. Będziemy czytać. Tutaj jest słowo, które Józef powiedział do swoich braci, gdy okazało się, że przy tych tragediach, które on przeżył, tak w skrócie powiem, on miał sny. I to, co mówił do niego Bóg w tych snach, obrażało nie tylko braci, ale też i rodziców. Właśnie oni obrażali się. Traktowali Józefa. Miał sny po prostu. Miał sny. I te dwa sny, które pokazały, że przyjdzie taki czas, kiedy snopy, które wiązali bracia i on, że te snopy wszystkie będą kłaniały się snopowi temu, który związał Józef. A drugi sen, że słońce i księżyc i tam były gwiazdy, tak? Czy co to było?
Gwiazdy.
Jak?
Gwiazdy.
Gwiazdy. Że będą kłaniały się jemu. To był jako ojciec, matka i synowie. No, to takie było radośnie. Tego synowie, jego bracia, jak poszli paść owce, ojciec posłał Jakub, Izrael, Bóg dał imię Izrael. Posłał Józefa do tych braci i ci bracia powiedzieli: ojcze, ten, który się wychwalał, no miał ten dar od Boga, że mówił. I on tym darem świadczy. Potem zobaczymy, jak on obróci ten talent, który dostał od Boga. On Bogu zaufał i doszli do wniosku, żeby zabić Józefa. No nie z ich tylu braci, to tam jednego będzie mniej. Jakieś takie podejście. Ruben pierworodny Jakuba powiedział: wiecie co, taka jest tutaj studnia sucha, głęboka, wrzućmy do tej studni, niech sobie robi co chce, umrze, nie umrze, ale nie zabijajmy. No i tam potem sobie usiedli, zaczęli jeść, polepszyło im się samopoczucie, wiadomo, że jak Polak głodny, to zły, a Izraelczyk jak sobie poje, to radosny. No i oni mówią, i Juda podniósł się i powiedział: a po cóż mamy zostawić tam na tą śmierć głodową, czy jako, czy on nie wyjdzie, to głęboka studnia. Karawana jedzie jakaś w kierunku Egiptu, to sprzedajmy go. I niech się dzieje z tym, co chce.
Będzie zysk.
No i go sprzedali. I znamy tam, miał to, jak brat czytał o tym, jak on tam miał też sny, a też i inni mieli sny. I on potem miał tą zdolność tłumaczenia tych snów. No i potem, jak już to się stało wszystko, ojej, to była historia piękna, to jest pięknie się czyta, także dzieci, zachęcam naszą młodzież, żeby przeczytała sobie historię z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Jest to jedyna księga, która jest opowiadana w formie opowieści, jeżeli chodzi o Mojżeszowe księgi. Gdy ci bracia przyjechali, bo on wytłumaczył też sen królowi w Egipcie, że będą te tłuste lata siedzę i chude. No i wtedy teraz trzeba to nagromadzić. Tak to wygląda. I on został takim przełożonym tego wszystkiego. I był drugi po królu, po faraonie. I doszło do tego, że gdy był ten głód, cierpiała też ziemia izraelska, że w ten sposób też trafili do niego jego bracia, jego ojciec. I tam była piękna historia, jak on dał się im objawić. A 20 wiersz mówi po tym wszystkim, on miał taką miłość. No, brat mówił o tej miłości do tych, że kto był w więzieniu, przyszedł, odwiedził. Ktoś, kto był chory, zajęli się nim, głodny, nakarmił. I właśnie on w ten sposób postąpił też z tymi ludźmi. I ze swoimi synami. I z błogosławieństwem dla całego Egiptu. I tymi słowami on powiedział: wy wprawdzie kluliście zło przeciwko mnie. Różne rzeczy się mogą złe dziać koło nas. Ale jeżeli jesteśmy w ręku Bożym, to jest takie piękne słowo, ale Bóg obrócił to w dobro. Tutaj brat się wspominał o tym, że jesteśmy w ręku Bożym, pod Bożym prowadzeniem i zachowaniem. Mamy się modlić, troszczyć. Ja dzisiaj słuchałem sobie też i kazania jeszcze tam z Zielonej Góry, bo jeszcze był czas o 9 rano. Potem o 10 troszeczkę jeszcze z Rzeszowa. I tak się przewijało to słowo tej miłości i troski. Szczególnie w Zielonej Górze było dużo miłości. I on tu powiedział, że się obraca to ku dobremu. I tutaj to wszystko się stało przez te okoliczności, w których nie zawiódł Józef, bo się trzymał blisko Boga. Te sny i te dary, które miał od Boga, Bóg wiedział, że daje Józefowi. Komuś, kto jest w stanie unieść te dary i je pomnożyć. Bo był charakteru Bożego i Bożej myśli. I jest taka druga jeszcze sytuacja, tutaj już jeżeli chodzi o Esterę, jest druga sytuacja. Tamta powiedziała nam, że nasze złe jakieś okoliczności, ja tak współczuję Ukrainie, ludziom, którzy tracą dobytki, a być może sąsiedzi czy inni też ich pokradną, bo powiedzą, że kogoś nie ma. To jest wyrwanie drzewa z korzeniami, potem jakiś powrót, to są te przesadzenia, są te rozdarcia duszy, serca i ciała i myśli i trwogi i te sny. I ten odpoczynek jest zupełnie inny, że mamy Bożą obietnicę przez wszystkie przypadki, jakie tylko oglądamy, przykłady, które mamy w Biblii, że Bóg, jak ma swoje dziecko, swojego proroka, swojego sługę, swoje to nowe stworzenie, jak w Nowym Testamencie czytamy, że nawet to zło, które dotyka, obraca ku dobremu. Zawsze. Zawsze się kończy to dobrze. Ja kiedyś wspomniałem o moim tacie, który mówił, że Bóg ich po prostu przeniósł. Wydawało się, że przeżywają rozdarcie i zło, a Bóg ich przeniósł, postawił w innym miejscu, a potem w tym miejscu, co powinni być, tak samo i dla was, i dla wszystkich tych mieszkańców Ukrainy, Bóg. Modlimy się o Boże błogosławieństwo, aby to było błogosławieństwo, Bóg to zmienił ku dobremu. Estera z kolei tutaj, jak dowiedziała się od swojego, to praktycznie był kuzyn, bo ona była córką stryja Mordochaja, ale że Mordochaj był starszy, więc ją przyjął po śmierci krewnych i rodziny Estery, przyjął ją, adoptował, był o nią też i troskliwy. I gdy Estera została królową, w pewnym momencie od niej zależało, że ten trud i ten ciężar, który przyszedł na Izrael, tam w ziemi babilońskiej, że wszyscy mieli zginąć pewnego dnia wyznaczonego, w danym miesiącu byli bezbronni, Im nie wolno było atakować i zrobić, żeby nie być jak mordercy. Więc był wyrok króla, że oni mają ich wytępić. Więc oni byli jak ofiara w więzieniu. Po prostu nie mogli się zbuntować. Jak zrobić, żeby król zmienił to postanowienie albo je rozszerzył, żeby oni byli usankcjonowani prawem, a nie gdy podniosą rękę swoją, to wtedy ten, co nawet nie chciał zabijać Izraelczyka, to przez to, że on zabijał w Babilonii tamtych obywateli, to już był jako morderca i wtedy i tak by zginął. Jak to zmienić? I Mordochaj poszedł i powiedział to do Estery. I Estera mówi, no nie, jak ja pójdę tak tylko sama z siebie, a to trzeba się śpieszyć, to trzeba już działać. No to król jak nie podniesie berło wtedy, jak ja się pokażę, to ja też zginę. Jak to zło, jak to tego zła wyjść, jak to znaleźć rozwiązanie? I tu Mordochaj powiedział takie słowo, to jest Estery 4, 4 rozdział. Trzynasty wiersz. To jest taki wiersz do ludzi, którzy są już ustabilizowani. Jak brat mówi o tych talentach, on ma ten talent, on ma dar od Boga. Żeby mu nikt nie ukradł, to go tam schował odpowiednio. Ale ma, no, już jest tą królową, jest w Babilonii, jest Żydówką, ale wybrana jako małżonka, więc jest ochroniona. I tak samo nieraz my myślimy, że już dla nas to starczy. Ja już jestem okej. Okay. Ja już mam wszystko dobrze, a też mam od Boga ten dar. Ja go sobie trzymam i go mam. Ale trzeba było tym usłużyć, tym żyć i rozmnożyć. I wtedy taki 13 wiersz powiedział Mordochaj do Estery taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty, jedna spośród wszystkich Żydów, ocalejesz dlatego, że jesteś w Pałacu Królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd. Lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas, jak obecny. I ona zrozumiała, w jednej chwili zrozumiała, bo jeżeli, tak samo jak Jezus, gdy umarł, zszedł do krainy milczenia, do umarłych i powiedział Jezus, to głos mój usłyszy, będzie zbawiony. Bo jak brat wspomniał, na tym świecie Jezusa odbierali jako człowieka. Druga. I to był jako człowiek. Ale dla tych, którzy są myśli Bożej, to jak Jezus powiedział jakieś słowo, to w nich skoczyło, tak? To było u Marii, że aż klękała przy stopach i słuchała. To był dla niej Bóg. I tak samo tutaj jest teraz, jak ona to usłyszała od razu, wiedziała, tak, bo to Bóg uczynił, że ona wśród tysięcy kobiet została jako jedna wybrana. Na ten czas. Bo Bóg wiedział o Hamanie. Wiedział, że nienawidzi Żydów i będzie chciał ich tępić i zabić. No i tutaj się stało tak, że ona natychmiast odpowiedziała, idź, zbierz, wiesz, 16 wiersz, wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie i bądźcie ze mną przez 3 doby, nocą i dniem, nie jedźcie, nie pijcie, również ja i moje służebnice, tak będziemy pościć, a potem udam się do króla. Choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. No i Mordochaj oczy tu uczynił. Zobaczmy. Na daną chwilę jesteśmy stworzeni przez Boga. Czasami nam się wydaje, że jeszcze żyć będziemy. Jestem jak królowa Estera. Już jestem ustabilizowany. Przychodzi czas, kiedy trzeba, mimo tego, że ktoś wziął i zakopał ten talent, trzeba go szybko wydobyć i lecieć, zdążyć jeszcze kupić to masło, tę oliwę. Jeszcze zdążyć. I wtedy to jest ten głos Boży dla nas. I o Jobie, tak na koniec. O Jobie to jest historia, gdzie nie będziemy czytać, bo ją znamy. Ale wiemy, jak to diabeł kusił, jak to diabeł mówił. Bóg miał taką wspaniałą opinię o Jobie. A jaka była zła i nieufność u diabła. Diabeł nie ma swoich ulubieńców na tej ziemi. Diabeł jest przewrotny i on myśli, że nawet największy grzesznik tego świata też może być przewrotny. On pilnował nawet Judasza, czy do końca będzie jemu oddany. On nie ufał, nikomu nie ufał. To jest człowiek kłamstwa. Tam nie ma odrobiny czegokolwiek, co jest empatią, jest jakąś miłością, jest jakąś współczuciem. On tylko to potrafi grać, pokazać. Ale on jest ojcem kłamstwa. I on tą nieufnością mówił o Jobie: nie, dlatego, że ty mu darzysz, wszystko ma, dlatego on tak tobie służy. Zabierz mu to wszystko, to już się nie będzie służył. Potem powiedział diabeł, jak to się nie udało, a przecież to były tragedie, kiedy on stracił przecież dzieci swoje, stracił majątek, stracił domy.
Zdrowie.
Proszę?
Zdrowie też.
A potem diabeł przyszedł i mówi: no tak, to ja już teraz wiem. No dalej przecież, on nigdy nie ufa. Diabeł mówi: zaraz, ale gdybyś dotknął jego ciała, czy on ci będzie też błogosławił? No i właśnie to zdrowie mu zabił. Bóg powie: ty komu życia nie zabił. To jest moja rzecz. To jest mój człowiek, ja mu ufam, ja go posilam, ja wiem, kim on jest. No to diabeł przysłał żonę. I ona zaczęła mówić: no słuchaj, już tak wszystko straciłeś, to weź już bluźnij Bogu. Bo wszystko, niczego nie masz. No, on odpowiedział: mówisz, jak mówią kobiety, nierozumne. Jak gdyby te, co właśnie nie miały tego talentu swojego. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy czuwać złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job ustami swymi. Nawet ci przyjaciele, co przyszli, to przez tydzień czasu nie rozmawiali z nim. No jak można usiąść u kogoś, widzieć, jak on przeżywa i nie rozmawiać? A potem, jak się odezwali, to go atakowali. Ja, widzisz, ty byłeś ukryty, miałeś. Oni mieli taką samą nieufność, jaka była u diabła, bo oni nie ufali Jobowi. Widocznie miałeś coś za uszami, coś, jakieś grzechy, jakieś to, albo to nie było szczere. No i to wszystko pomijam, te wszystkie te rozmowy i na sam koniec teraz ta sama sytuacja, kiedy Job dowiaduje się, kim naprawdę jest Bóg. Tak, Bóg do niego przemówił. Przemówił w swoim słowie, przez najmłodszego, to był czwarty, nawet mało wymieniony, bo tam była mowa tylko o trzech przyjaciołach, a był ten czwarty, tak, syn człowieczy, przemówił takim pięknym słowem o Bogu, o niebie, o życiu, o relacjach. I wtedy Job zaczął się interesować to, co usłyszał, tak Estera usłyszała: oj, to będziemy pościć, modlić się, to będziemy się ratować. I on jak usłyszał tylko takie słowa, jak on potem usłyszał, to on chciał dalej słuchać i Bóg do niego przemówił: a teraz ja ci powiem. I on powiedział o swojej wielkości chwale. A to były dla Joba słowa takie jak dla Adama proroków, którzy w grobach usłyszeli głos Jezusa Chrystusa, gdy był w śmierci, że stali do życia w duchu. Tak samo on jak usłyszał to: nie, to ja przyjdę, to ja to zrobię, to ja chcę tego słuchać. Boże, ja wszystko już odwołuję, ja już nie chcę już wspominać, co powiedziałem. Ja już kiedyś to ja myślałem, że ja Ciebie znam, a ja teraz Ciebie aż zobaczyłem, tak Cię zrozumiałem. I w tym wszystkim on nagle zobaczył, że się zmienił. Ja tak zobaczyłem, że zmiana w Jobie na podstawie Bożego Słowa, na podstawie tego, co usłyszał, że to jest z Boga, on był od Boga powołany. Jak on usłyszał Boże Słowo, Boże nakarmienie, Bożą wodę, już nie te jakieś tam filozofie przyjaciół, czy tam żona coś powiedziała, on im wszystko to wybacza. Ale to usłyszał, odżyła jego dusza. To tak jak ten kwiatek, który już lada moment uschnie, ale dostanie wody i podnosi tą głowę swoją. Tak samo i on. I zobaczmy, że Bóg nie miał do niego pretensji o tym, że on w tej zgryzocie, w bólu przeżywał tragedię. Nie miał. Tutaj nic Bogu nie wypomina. Tylko powiedział do niego: wiesz co, ja bym chciał pomóc tym trzem przyjaciołom. Oni będą mieli ofiarę, ale ja jej nie przyjmę. Ale natomiast jak ty się za nimi wstawisz, to ja wysłucham ich i ich usprawiedliwię. Ja ich uwolnię z grzechu. Uwolnię z tego, bo oni źle mówili o mnie. I Job, będąc tym chorym, czyli tą ofiarą, który powinien sam otrzymać pomoc od Boga, on Bogu wypełniony radością, że Bóg do niego przemówił, że jego dusza odżyła, on w tym, że on sam się skrobał tą skorupą, bo go wszystko swędziało, poszedł, aby wstawić się za swoim przyjaciółmi. I wtedy, kiedy się wstawiał za swoimi przyjaciółmi, robił to w sposób szczery, bo przecież Bóg zna nasze myśli. Czyli to było tak naprawdę z miłości. Wtedy odmienił Bóg dopiero los Joba. Zobaczmy, że dopiero wtedy jego rodzina, jego bracia, jego siostry dopiero przyszli. Jakieś podarunki przywieźli. Ja sobie myślę, ludzie, gdzieście wy byli przez ten cały czas? Ile ten Job cierpiał? Ale jednak on miał w Bogu ukojenie, coś mi śpiewali. Tą radość. Miał za zadowolenie. Dlatego chciałem powiedzieć na tym kolejnym przykładzie. Brat mówił o trzech przykładach. Tu też byłem przytoczony te trzy przykłady. Chciałem powiedzieć, że nawet gdybyśmy mieli rozdarcie, smutek, nie wiemy, czemu tak się stało. Czemu to się to dzieje. Ale jesteśmy w ręku Bożym. To Bóg nie będzie patrzył na te nasze rozdarcia, na te nasze czasami jakieś słowa, czasami coś powiemy przykrego. Czasami wyjawimy, że już nie mam siły, ja nie wiem. No, Bóg mnie uzdrowił, a chyba nie jestem uzdrowiony. Ja już nie wiem, jak to jest, co się dzieje. Już tak Bóg to nam wybaczy. Bo On zna. Jezus Chrystus był na naszym ciele, przechodził przez takie same doświadczenia i trudności. Płakał 3 razy. I płakał nad miastami, co nie przyjmowały Jego. Także On to zna. Ale jeżeli my zwrócimy swój wzrok do Jezusa i będziemy wierni przez cały czas i nigdy nie zrezygnujemy z Niego, nigdy nie staniemy po stronie szatana, to On nas podniesie i w ogóle nie będzie patrzył na te nasze utyskiwanie czy inne rzeczy. On daje nam światło i pomoc. Daje, będzie błogosławieństwem dla nas. Te błądne panny. Przecież one w ostatniej chwili zrezygnowały usłużyć bliźnim. Bo przychodzi czas, kiedy przed Panem stoimy. Dla Pana żyjemy. I Pan jest najważniejszy. I jesteśmy dla Niego. Ale Bóg zna nasze serca, że jeżeli byłaby ta możliwość, to byśmy i tu pomogli. Ale teraz jest czas. To jest ten właściwy czas, jak dla Estery. Jest czas. Jeżeli jesteśmy w rękach Bożych, to nawet te złe rzeczy odwróci Bóg. Ku dobremu, jak to było z Józefem. Dziękuję, żeście słuchali. Żeście byli, mieli cierpliwość. Troszkę jest dłużej.